A gościem Poranka Wnet jest pan minister Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Uzbrojony jest pan multimedialnie przed panem iPad. I co tam pan minister widzi w tym iPadzie?
Patrzę tutaj, to też dwa przed panem telefony, tutaj laptop, tu ekran, więc do dzisiaj to już jest taka rzeczywistość, że właśnie każdy ma w kieszeni telefon, niektórzy dwa, nawet trzy.
A niektórzy mają w kieszeni buławę i to jest...
To prawda, i to jest... niektórzy chodzą z dziurawymi kieszeniami, bo im buława przebija kieszenie i później gubią gdzieś tą buławę.
Nie, myśli pan o których politykach, którzy tą buławę zgubili w ostatnim czasie?
Paru zgubiło. Niektórzy chodzą i próbują dostać ją na przykład od Angeli. Myślę tu o Schetynie. Tam jeździ po prośbie. Jak Jaruzelski o interwencję.
Pojechał po prośbie. A czy to nie jest problem właściwie, że pan Grzegorz Schetyna jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, więc ma dodatkową pieczątkę państwa polskiego przy takich wizytach?
No to jest najlepszy dowód, że w Polsce jest dyktatura. No bo jeżeli przewodniczący opozycyjnej partii jest jednocześnie szefem Komisji Spraw Zagranicznych. Ja mówię to żartem, ponieważ byłem kiedyś za granicą na wizycie i z ministrem spraw zagranicznych tego państwa, nie powiem którego, rozmawiałem i on mówi, no tak, no u nas nie do końca jest demokracja, u was też. Ja mówię tylko, że u nas opozycja nie siedzi w więzieniach, tylko szef opozycji jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, za publiczne pieniądze jeździ, skarżyć się na Polskę, że jest dyktatura, ma paszport, jeszcze państwo polskie płaci za te podróże. O, mówi ten mój rozmówca, to dziwna, to dyktatura. No ale no dobrze, mamy w Polsce demokrację. Jest przyjęty taki schemat do tej pory, że w parlamencie jest parytet, czyli te partie, które dostają ileś procent, mają odzwierciedlenie w prezydiach komisji. I do tej pory był taki zwyczaj, że przewodniczącym w Sejmie Komisji Spraw Zagranicznych jest przedstawiciel opozycji właśnie po to, żeby kontrolować rząd. My dotrzymujemy standardów demokratycznego państwa, natomiast oni twierdzą, że tutaj jest jakaś dyktatura. No, gdybyśmy go odwołali, to wtedy powiedzieli, no rzeczywiście straszna dyktatura, nie ma parytetu w Sejmie.
A dlaczego? Właściwie nigdy ten argument, a może został użyty w domenie publicznej, właśnie to, o czym teraz pan minister powiedział. Zarzucacie państwo Polsce, że dzieją się rzeczy jakieś dziwne, niepokojące, łamane są standardy demokratyczne, a proszę zobaczyć. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych.
No tak, no tego rodzaju argumenty padają, ale tam jest pewnego rodzaju taka jakby niechęć do szerzenia faktów, bo jeżeli się słucha opozycji, jeżeli wychodzi Lewandowski na forum Unii Europejskiej i opowiada, że w Polsce jest gorzej jak w Aleppo, że tu trzeba patrzeć, no to później przyjeżdżają parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego i kolega opowiadał, że szedł z nimi w Warszawie po ulicach i oni się tak rozglądają. On mówi, co wy się tak rozglądacie? No szukamy tych czołgów. No jakich czołgów? No przecież Lewandowski mówił, że jest jak w Aleppo. To gdzie wy żeście te czołgi pochowali? Więc do takich absurdów doprowadzają ich brednie, które tam opowiadają. No ja pamiętam, jak byliśmy z panem premierem Mateuszem Morawieckim na debacie o praworządności w Polsce, to tam padały takie pytania, a dlaczego w Polsce zamyka się ludzi do więzienia za to, że noszą kwiaty na ulicach. Mówię, ale o co chodzi? U nas nikt nie siedzi w więzieniach za to, że nosi się kwiaty. Mówimy, no dobrze, mówicie, że zamykamy ludzi w więzieniach za poglądy polityczne. To podajcie jakieś nazwisko. No kto tu jest więźniem politycznym? No nie ma takiego. No ale w Unii jest przekonanie, że tu siedzi opozycja w więzieniach. Tymczasem to opozycja mówi nam, że my będziemy siedzieć. No ale tam zauważam, że tam po prostu nie ma woli do szerzenia faktów. I tyle. A dlaczego my przestrzegamy zasad demokratycznych? No bo jest w Polsce demokracja. A dlaczego oni mogą pleść takie bzdury? Bo jest wolność słowa. wszędzie na świecie, tam gdzie są demokratyczne państwa, każdemu wolno mówić, co przyniesie ślina na język.
Ale tylko... jednocześnie poruszają pewne struktury. To nie jest tak, to że prawda, tylko jest poruszają. Wolne słowa, ale jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będzie procedował, jest Komisja Europejska, jest artykuł 7, są rozmaite groźby, nie wiem, sankcji ekonomicznych w stosunku do Polski. Czy to są poważne sprawy, które tak. mogą się przekładać na poważne konsekwencje?
To rzeczywiście są poważne sprawy i to budzi zdziwienie, bo to są decyzje polityczne. Większość dzisiaj w tych instytucjach unijnych ma, można powiedzieć, lewica czy liberałowie, z których również wywodzi się Platforma i oni się politycznie wspierają, że to jest absurdalne, że używa się argumentów, które są oderwane od rzeczywistości. No tak, ale dzisiaj polityka ma tyle z rzeczywistością, że jak ktoś opowiada bzdury, a jest z tej partii, która w Unii Europejskiej rządzi, to mu się daje wiarę. A jak ktoś jest z opozycji, to się mówi, nie, opozycja to kłamie. A my jesteśmy w Unii Europejskiej w opozycji. W Polsce rządzimy, ale tam takie państwa jak Polska, Węgry czy inne, które dbają o swoje interesy i nie chcą być tylko tanim rynkiem zbytu i dostarczycielem taniej siły roboczej, no nie są lubiane. No, nie dajemy się ostatnio okradać. Te miliardy z VAT-u, które zostają w Polsce, które przeznaczamy Polakom, choćby w programie 500+, czy w innych programach wsparcia, no to jak ktoś tutaj te pieniądze dostaje, to ktoś tam z tych wielkich różnych korporacji, które nie płaciły VAT-ów, traci. No, a oni tam mają wpływy i tam próbują dokonać czegoś takiego, co zdefiniowała jedna z pań, żeby było tak, jak było. Czyli żeby było dobrze, żeby można było z Polski doić pieniądze, żeby Polska milczała i tak jak Donald Tusk mówił, że nie będzie przeszkadzać w żadnych inwestycjach międzynarodowych, choćby ta rura pod dnie Bałtyku. No, to jest wiele interesów. Tu chodzi o pieniądze, o ogromne pieniądze, które my powstrzymujemy w Polsce. No, a jak my powstrzymujemy w Polsce, to ktoś traci. I to jest odpowiedź, dlaczego są różne artykuły 7, różne tam inne rzeczy. Natomiast przykre jest to, że to nasi posłowie, choćby z opozycji, piszą projekty rezolucji potępiających Polskę, czy domagają się sankcji, jeżdżą tam na skargę, opowiadają bzdury o jakimś Aleppo i tak dalej. No ale mam nadzieję, że to Polacy widzą i politycznie przynajmniej zapłacą za to cenę.
A jednocześnie są gesty nieprzyjazne, choćby wizyta pani Ludmiły Kozłowskiej w Brukseli. Polska, członek Unii Europejskiej, służby specjalne, dowody rozmaite, a tutaj rząd belgijski podejmuje decyzję, żeby dać specjalną wizę pani Kozłowskiej, która jest bohaterką dnia w Parlamencie Europejskim.
Trudno mi to skomentować.
A coś rząd polski może zrobić w tej sprawie? Czy jest tak, że dyplomatycznie...
Może co najwyżej apelować, no ale państwa są suwerenne.
Ale są jakieś, mam wrażenie, że są jakieś prawa europejskie, skoro jest takie prawo, które nakazało wydalenie pani Ludmiły Kozłowskiej z terenu Unii Europejskiej, bo Polacy wpisali ją na czerwoną listę, no to znaczy jest to prawo i ktoś tego prawa nie przestrzega.
No tak, to cóż mogę poradzić, no niestety jest tak, że jedne państwa mogą przestrzegać prawa, inne mogą nie przestrzegać prawa, jedne się potępia, a innych się nie potępia. No, niestety nie ma równowagi, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, więc cóż na to poradzić. No, możemy co najwyżej zwracać na to uwagę i apelować, czy nawet podejmować jakieś kroki dyplomatyczne, ale my się domagamy, żeby w ramach Unii państwa miały suwerenność i mogły się swoimi prawami rządzić, więc nam mówią, no a my możemy się swoimi, nawet jeżeli jest bardzo udowodnione, że ktoś ma jakieś związki z innym państwem czy ze służbami innego państwa, które niekoniecznie jest przyjaźnie nastawione do Europy, no ale oni niekoniecznie też muszą tego przestrzegać. Więc to jest z tą solidarnością w Unii Europejskiej właśnie tak.
A pana zdaniem te związki pani Kozłowskiej z mocarstwem sąsiadującym z Polską zostały udowodnione?
Gdyby nie był udowodniony, nie byłoby takiego nakazu opuszczenia kraju.
Jest pan pewny, widział pan dokumenty w tej sprawie, czy nie?
Nie.
W tym państwie, w którym jest zamach na wymiar sprawiedliwości, sąd wydał wyrok, w którym nakazał premierowi przeproszenie za słowa dotyczące budowy dróg i mostów i pieniędzy, które przez platformę...
A w którym państwie?
Tego bezprawia, no okazało się, że...
Ale to w jakim państwie? Bo nie w Polsce, ponieważ w Polsce sąd nie nakazał żadnych przeprosin, więc nie wiem, o jakim państwie, jakim premierze pan mówi.
O sprostowaniu premiera Mateusza Morawieckiego, chyba wczoraj po wiadomościach takie sprostowanie przed wiadomościami, przed faktem.
Złożenie oświadczenia, ale to nie są przeprosiny, bo sąd nie nakazał przeprosin. Postanowienie sądu jest jasne, premier nie musi przepraszać opozycji. Sąd oddalił zresztą kluczowe żądania opozycji. Nie zakazał mówienia o tym, że nie zbudowano iluś mostów, dróg i tak dalej. Nawet do tego stopnia, że przyznał nam rację w zakresie interpretacji wypowiedzi. Również zniósł wzajemne koszty sądowe, co oznacza, że nie wskazał winnych. W innym wypadku koszty musiałby ponieść albo strona, która niesłusznie skarży, albo strona, która słusznie jest oskarżona. Skoro zniósł, to znaczy, że uznał bez winy, a sprostowanie, czyli takie oświadczenie, jakie premier złożył, no to jest doprecyzowanie, bo tam chodziło o grę słów, że wydajemy, czy wydaliśmy, czy zamierzamy wydać. No, ten program drogowy został przyjęty przez rząd. No, możemy się zgadzać bądź nie zgadzać z interpretacją. Jeżeli mówimy, że wydajemy i przyjmujemy wielomiliardowy program wydatków, no to można powiedzieć, że to jest taka gra słów, że wydamy, czy przewidujemy wydać. No, premier powiedział w języku potocznym, wydajemy. I to do tego jednego słowa w zasadzie się tam przyczepili. Chociaż, szczerze mówiąc, ja bym wolał, żeby opozycja była konstruktywniejsza i miała pomysły, co zrobić, jak na przykład budować drogi, a nie krytykować, że my robimy to lepiej od nich. No ale my piszemy programy, oni piszą pozwy. No taka jest różnica pomiędzy nami a nimi. Oni piszą pozwy, jeżdżą na skargi, żądają restrykcji dla Polski. No tu żądają przeprosin, ale sąd nie podzielił ich argumentów, więc nawet tu, gdzie mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość z sądami toczy pewną batalię, nawet tu sąd przyznał nam rację, czyli musiały być silne argumenty, a z ich strony słabe.
A jak pan ocenia sytuację w wymiarze sprawiedliwości, te wszystkie protesty sędziów, te skierowania rozmaitych wniosków, czy do Europejskiego Trybunału, czy do naszych sądów?
No tak jak powiedziałem, w państwie, w którym jest demokracja, wolność słowa i wolność sądów, każdy, słusznie czy niesłusznie, jeśli się czuje pokrzywdzony, ma prawo do składania stosownych pism, wniosków, pozwów. Tego przecież nie zlikwidowaliśmy i to jest najlepszy dowód na to, że wymiar sprawiedliwości działa i że ludzie mają prawo do posiadania swojego zdania, nawet jeżeli my się z tym nie zgadzamy.
Ale czy uda się sędziom, tych, którzy chcą powstrzymać reformę wymiaru sprawiedliwości, zatrzymać ten proces, który zapoczątkowały ustawy przegłosowane przez Prawo i Sprawiedliwość?
No, mam nadzieję, że nie, dlatego że reforma sądownictwa jest Polsce potrzebna. po prostu widzieliśmy przez lata tych sędziów na telefon, czy sędziów, którzy z roztargnienia gdzieś przytulali jakieś pieniądze, a później ich korporacja, czyli ta kasta nadzwyczajna, uniewinniała. Mówiła, no nie, nic nie było, roztargniony. Kto inny, gdyby coś takiego zrobił, byłby złodziejem i byłby skazany, no ale skoro kolega sędzia, no to jest niewinny. I tak to niestety wygląda. Musi być reforma. Sądy nie mogą być ponad prawem. Sądy muszą sądzić zgodnie z prawem. A sędziowie muszą być niezawiśli, ale muszą też być uczciwi. Nawet przywoływanie tutaj przez opozycję pewnych zasad Montesquieu. Więc to pokazuje, że tam, owszem, mówi się o niezawisłości sędziów, ale dalej jest mowa o tym, ale jeżeli sędzia sprzeciwstawia się praworządności, to jest podstawa do tego, żeby go odwołać, żeby przestał być sędzią, bo nieuczciwy sędzia psuje państwo, a my chcemy uczciwych sądów.
A jak pan ocenia przebieg kampanii wyborczej?
No jak zawsze w Polsce jest dosyć gorąco, ale myślę, że jesteśmy w stanie pokazać programy i przedstawiać to, co chcemy zrobić. Opozycja jakby się schowała i jest na takiej pozycji malkontenta, który tylko krytykuje, czepia się słów, wnosi pozwy do sądów i tak naprawdę nie ma nic do zaproponowania poza obstrukcją.
Premier Mateusz Morawiecki jest lokomotywą Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w czasie tej kampanii wyborczej bardzo dużo jeździ po Polsce, ma te wszystkie ważne wystąpienia. Co będzie sukcesem, a co będzie porażką Prawa i Sprawiedliwości w...
Co będzie sukcesem? No, poprawienie wyniku wyborczego, jaki był 4 lata temu.
Czyli, bo to jest kwestia, może za bardzo militarne słowo, zdobycie, ale zdobycie ilu sejmików w Polsce, ilu dużych miast w wyborach bezpośrednich prezydentów?
Nie posługujemy się tą logiką wojenną. Przeciwnicy mówią o wojnie na noże, czy tam... dożynaniu watahy, nasyłaniu na nas bojówek, czy też nawet morderstw politycznych, bo z takimi mieliśmy do czynienia w Łodzi, gdzie członek Platformy zastrzelił naszego kolegę, drugiemu próbował poderznąć gardło, ale my jesteśmy za spokojem w Polsce, my nie używamy takiej retoryki, nie zdobywamy. My staramy się służyć Polsce i Polakom.
To jest bardzo piękne słowa, panie ministrze, ale oczywiście kampania jest, powiedział pan, kampanią gorącą, to żeby się...
Jest gorąca, no ale to cóż.
Urok, lubi pan kampanie wyborcze.
Urok kampanii kiedyś, zresztą w ogóle po to wymyślono, żeby było ciekawiej, żeby można było przedstawiać argumenty, a jednocześnie mamy dwa rodzaje kampanii, tu i pozytywnej, którą my prowadzimy i przedstawiamy programy, co chcemy zrobić, no i negatywnej takiej czarnej kampanii, czyli właśnie różnych donosów, nasyłania zagranicy, burzenia ulicy, pozwów do sądu. No to są po prostu trochę dwa światy, ale można powiedzieć, że jest zenit, jest nadir, no są po prostu przeciwności, przeciwieństwa i naszym lustrzanym odbiciem w krzywym zwierciadle jest Platforma. Dwa sposoby prowadzenia kampanii. Jeden pozytywny, służby Polsce, drugi... No nie wiadomo komu służbie, ale na pewno w nieprzedstawieniu pomysłów pozytywnych, tylko negatywne kampanie.
W tej Polsce, którą buduje dobra zmiana, ma powstać centralny port komunikacyjny. Tam się zdarzyły pewne rzeczy. Powołany został prezes spółki odpowiedzialnej za budowę. A serio ta budowa kiedy się rozpocznie?
W tej chwili są prowadzone badania różnego rodzaju. W Polsce jakakolwiek duża inwestycja, zresztą każda inwestycja jest poprzedzona badaniami środowiskowymi, a w przypadku lotnisk są te badania o wiele bardziej skomplikowane, bo one biorą pod uwagę, jak wieją wiatry, jak przemieszczają się ptaki, jakie żyją organizmy. Oczywiście przede wszystkim jest badanie, w jaki sposób będzie to wpływać na ludność, która mieszka, czyli na naszych obywateli. To jest badanie skomplikowane i trwające, myślę, że przynajmniej ze 2 lata, bo przeloty ptaków porównawczo rok do roku, róża wiatrów też porównawczo, no, nie bazuje to na 1 czy 2 miesiącach.
Czyli długa, tak, długa droga, zanim ta pierwsza łopata zostanie
wbita.
A panie ministrze, na zakończenie rozmowy to z pana przeszłości pytanie, mianowicie komisja Amber Gold. Pamięta pan, że był pan w takiej komisji?
Tak, zdecydowanie.
I gdzie są pieniądze z Amber Gold?
No, tego do końca nie udało nam się ustalić, ale po części udało nam się ustalić. Większość tych pieniędzy została, jak to niektórzy mówili, spalona czy przepalona. Wydawano je na lewo i prawo, szastano pieniędzmi i te pieniądze po prostu się porozchodziły. To było tak, że...
Wydano.
No, po 15 minutach rozmowy pan P. przelał na konto 10 milionów jakiejś tam innej spółce. Oczywiście on tak twierdzi, że po 10 minutach rozmowy my temu wiary nie dajemy. To był po prostu układ pewien wyprowadzenia pieniędzy, oparty też o struktury mafijne i niestety w bardzo dużym stopniu związane ze strukturami Platformy.
To będzie w konkluzji komisji. Komisja, a jakieś wyprowadzone pieniądze zostały gdzieś w jakimś są schowku, w jakimś miejscu? Tego nie udało się ustalić.
No, nawet pytałem mamy pani, która małżonki, czy też jednej z pań, bo tam pan P. przyjął nazwisko swojej żony. Ja pytałem mamy tej żony, gdzie jest to złoto. No, powiedziała, że sama chciałaby wiedzieć, gdzie ono jest. Sądzę, że gdzieś jest ukryta jeszcze jakaś pula. Natomiast rzeczywiście tam były takie rzeczy, że kupowano linie lotnicze, a później odsprzedawano je za 1 euro. Czyli kilkadziesiąt milionów w ten sposób gdzieś tam też wyprowadzono. Za granicę przez różne spółki, które były porejestrowane, a które właścicielami tych spółek były inne spółki. Krótko mówiąc, zacierano ślady takim łańcuszkiem z wieloma ogniwami.
To na zakończenie pytanie, co dzisiaj będzie się działo, gdzie będzie dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, co zdarzy się dzisiaj w polityce?
A to tego to ja nie jestem w stanie przewidzieć. Natomiast premier będzie w Poznaniu.
Piękne miasto.
Piękne miasto.
Jest, w Kurierze Wnet jest dodatek, znaczy nie dodatek, wielkopolski Kurier Wnet. Aha. Kurier Wnet należy do pana ministra. Już to jest ostatni dzień, kiedy jest aktualny 51 numer, bo 52 październikowy numer Kuriera Wnet jest już złożony dzisiaj. Nie, wczoraj trafił wieczorem w nocy do drukarni, a jutro, proszę państwa, będzie na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Na ten jarmark zapraszam państwa i oczywiście pana ministra, któremu serdecznie dziękuję za rozmowę w poranku Wnet, w radiu, które dostało koncesję, panie ministrze.
To gratuluję. Ciekawe radio, więc dobrze, że ma koncesję.
Warszawa i Kraków. Marek Suski, szef gabinetu.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę.
Szef
gabinetu, dziękuję też za kurier.
Szef gabinetu premiera, poseł i jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Jak w kalejdoskopie zmienia się w naszym studiu senator Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest w studiu w poranku Wnet. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu i się bardzo cieszę, że już jest wiadomo, że będzie koncesja w Warszawie i w Krakowie. I gratuluję całemu zespołowi i panu redaktorowi, że projekt się rozwija.
My bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że 16 października uda nam się wystartować. Nie wiemy, nie mamy pewności, jeszcze jest tryb urzędniczy, żeby to wszystko ogarnąć. 16 października, 40-lecie wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Taki dzień, a dzisiaj Senat w tej sprawie się zbierze.
Tak jest. O godzinie 9 będzie rozpatrywany projekt uchwały, która upamiętnia to ważne, niezwykle doniosłe wydarzenie w dziejach Polski, w dziejach Kościoła Powszechnego, ale też w dziejach świata i w dziejach przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej. Było wiadomo od początku, od października 1978 roku, że ten wybór, ta decyzja, która była przełamaniem pewnych stereotypów na temat tego, że to zazwyczaj uważano dość powszechnie, że tylko Włosi praktycznie mogą być papieżami. I Jan Paweł II to był pierwszym papieżem po 5 wiekach, który nie był etnicznie Włochem, tylko pochodził z dalekiego kraju. No i ten niezwykły pontyfikat, który do dzisiaj próbujemy do końca zrozumieć, a przede wszystkim te treści, które święty Jan Paweł II nam przekazał, bo nie zawsze je jesteśmy w stanie właściwie do końca przeżyć, te homilie, encykliki, beatyfikacje, kanonizacje, podróże apostolskie, jego uwagi o życiu religijnym, ale też uwagi o cywilizacji, o kulturze. No, ten pontyfikat można powiedzieć, że można by obdarzyć kilku papieży tym dorobkiem, który jest dorobkiem świętego Jana Pawła II, który słusznie jest nazywany wielkim i takie sformułowanie funkcjonuje. I tutaj Vox Populi Vox Dei, ja doskonale pamiętam pogrzeb świętego, jeszcze wtedy nie świętego, ale papieża Jana Pawła II, kiedy lud rzymski, zgodnie z taką starą tradycją, można powiedzieć odwieczną Kościoła, wznosił okrzyk Santo Subito, czyli szybko święty. Kiedyś taka aklamacja oznaczała automatyczną kanonizację osoby, jeżeli tak powszechna była, tak powszechne było przekonanie ludzi wierzących o świętości człowieka.
A czy teraz w pana życiu jest obecna ta myśl Jana Pawła II? Czy studiuje pan homilie, encykliki, czy choćby te środowe audiencje, które przez te lata, prawda, to są olbrzymie, olbrzymie tomy i wiele, 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 co powiedzieć, wiele myśli jest w nich, w tych spotkaniach było przekazanych.
Oczywiście, że studiuję. Ja jestem człowiekiem piszącym, publikuję książki. Bardzo często odwołuję się do myśli świętego Jana Pawła II, cytując albo jego encykliki, albo adhortacje, albo jego wystąpienia. Proszę zauważyć, że święty Jan Paweł II na przykład bardzo miał wstrząsające przemówienie na forum UNESCO, bodajże w 1980 roku, gdzie mówił o potędze kultury, która była silniejsza niż działania polityczne. Mówił o kulturze polskiej, ale mówił też w wymiarze uniwersalnym. Jego książka, chociażby Pamięć i tożsamość, czy inne książki pokazujące fenomen polskiej kultury, polskiej historii, naszego bogactwa w Europie właśnie środkowo-wschodniej, w wymiarze historycznym na przestrzeni wieków, jego różne wypowiedzi, jego twórczość literacka. Przecież był też czynnym twórcą, autorem bardzo inspirujących tekstów, także dramatów, także ta wielowymiarowość świętego Jana Pawła II, jego poczucie humoru. Ja doskonale pamiętam sytuację, kiedyś z nieżyjącym już byłym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z ojcem profesorem Krąpcem, i w grupie osób byliśmy na takiej audiencji prywatnej u świętego Jana Pawła II. No i ojciec Krąpiec przyniósł takie ważące ponad 2 kilogramy wydanie krytyczne Arystotelesa po grecku, po łacinie i po polsku z tłumaczeniami. No rzeczywiście monumentalne opracowanie, duży dorobek Lubelskiej Szkoły Filozofii, tej realistycznej. No i mówi: Ojcze Święty, pragnę Ci wręczyć jako prominentnemu przedstawicielowi Lubelskiej Szkoły Filozofii tę księgę. No i Ojciec Święty już wtedy był z laseczką, już był, miał te dolegliwości zdrowotne, trochę ugiął się pod ciężarem tego tomu i mówi tak: no ale kto to przeczyta? i zwrócił się do księdza Dziwisza, jeszcze wtedy nie biskupa, nie kardynała, i mówi: chyba Stasiu, i dał księdzu Stanisławowi Dziwiszowi. To były takie, oczywiście, takich, każdy, kto miał styczność ze świętym Janem Pawłem II, mógłby przytaczać różnego rodzaju anegdoty. To, co było też istotne, święty Jan Paweł II potrafił wsłuchiwać się w głos tego, co ludzie mówią. Przecież te słynne spotkania, jak śniadania, jeszcze jak był kardynałem, biskupem, cały czas łączność ze świeckimi, z przedstawicielami bardzo różnych zawodów, nie tylko z przedstawicielami elit, ale również z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. To było niesamowite. Miał genialność, że potrafił się wsłuchać to, co ludzie mówią, i nie był oderwany od rzeczywistości, gdzieś w tym pałacu, w samochodzie, w otoczeniu, w jakimś, no, takiej dworskości, która była nie do przybycia. Właściwie łatwość dostania się do Ojca Świętego, już jak był namiestnikiem Chrystusa na ziemi, był papieżem, no była znacznie łatwiejsza niż za innych papieży. I stąd ten fenomen, że się spotykał z dziesiątkami tysięcy ludzi. Doskonale miał pamięć, pamiętał, potrafił zapytać, a co tam u ciebie słychać, tam po 15 latach kogoś spotkał. Ta osoba była zdziwiona, że on w ogóle pamiętał o tej osobie, albo jakieś szczegóły z jego życia. To wszystko razem wskazywało na niezwykłą bogactwo, a przede wszystkim był to człowiek zawierzenia, człowiek ogromnej modlitwy, człowiek, który 6 godzin dziennie się modlił. Można się zastanowić, jak on to robił, ale po prostu był pod tym względem fenomenem.
Będziemy obchodzić 40. rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II w kontekście, tak, w kontekście ostatniego, nie wiem, wystąpienia prymasa Polski, który mówił o kościele, o tym, co się dzieje w kościele, o tym, że powstanie raport na temat, nie wiem, molestowania seksualnego, pedofilii w polskim kościele. Co pan o tym sądzi w ogóle?
No, jest to problem, z którym Kościół się musi zmierzyć. Problem, który został wywołany przez... w pewnym sensie został przesadzony. Ja 4 lata temu zwracałem się do ówczesnego ministra sprawiedliwości z pytaniem, ile osób duchownych jest... prawomocnie skazane, odbywa karę właśnie za czyny o charakterze pedofilii. I na ponad 1400 osób, które wtedy mi podano w tej statystyce, była jedna osoba duchowna. A byli przedstawiciele innych zawodów. Nie będę wymieniał jakich, no to nie jest istotne, ale nazwijmy to, przedstawiciele zawodów rzemieślniczych byli w zdecydowanej czołówce, jeżeli chodzi o swoją reprezentatywność w tych ponad 1400 osadzonych. To pokazuje też wiele i sądzę, że oczywiście jest takie nastawienie społeczne, że od księży wymaga się szczególnie wysokich norm moralnych. I to jest oczywiste i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Więc każdy tego typu upadek, każdego duchownego, to boli całą wspólnotę ludzi wierzących. Natomiast nie należy tutaj ulegać presji, moim zdaniem, ideologicznej, politycznej i używania tego wszystkiego jako po prostu maczugi do uderzenia w Kościół i podważania chrześcijańskich fundamentów naszej cywilizacji.
Ale co jest maczuga?
Panie redaktorze, w niektórych gazetach jest maczuga. No rozumiem, że pan nawiązuje między innymi do tego, co się dzieje w kinematografii ostatnio. Jest to maczuga i widać, jeżeli ktoś dokładnie śledzi to, co się dzieje, jakie są komentarze, kto co mówi, jakie są interpretacje, to widać wyraźnie, że jest duża, mocna walka ideologiczna i z Kościołem katolickim, a przede wszystkim ze zbudowaną na fundamencie chrześcijaństwa tradycją kultury Polski. To jest bardzo widoczne w tej chwili.
I ta walka jest coraz mocniej, na szczęście nie krwawa, ale coraz mocniejsza, i te argumenty, które padają, są coraz ostrzejsze.
One są coraz ostrzejsze i ona się odbywa na płaszczyźnie kulturowej, ale to jest pokłosie 68 roku i tego tak zwanego marszu przez instytucje, gdzie ta walka ideologiczna odbywa się przede wszystkim na poziomie kultury, tak? Modelu rodziny, modelu relacji międzyludzkich, w sformatowaniu ludzkich mózgów, co ludzie powinni myśleć, co jest poprawnością polityczną, ale też instytucjonalizacji demokracji. Proszę zauważyć, że dzisiaj różne gremia międzynarodowe czy jakieś organizacje uzurpują sobie prawo, żeby określać normy co jest demokracją, co nie jest demokracją, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. A co ciekawe, te osoby, które są w tych gremiach, często nie mają żadnej legitymacji demokratycznej do tego, żeby taką rolę podejmować. Także to jest szersze zjawisko, o którym można by wiele mówić. Pisała o tym dość sporo Margaret Peters w swoich książkach na temat postmodernizmu i gender. Są bardzo ciekawe i złożone problemy, ale to jest to, co się odbywa na naszych oczach.
I o czym opowiadamy Państwu w Porankach Wnet i będziemy o tym opowiadać w Porankach Wnet i w internecie, i na UKF-ie 87.8.95.2 w Krakowie. Taka jest nasza przyszłość. Obiecałem, że pan senator wyjdzie o godzinie 8.50, tak bo jest ważne głosowanie w Senacie, więc ciąg dalszy naszej rozmowy na pewno nastąpi.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Jeszcze raz gratuluję tej częstotliwości i mam nadzieję, że nie tylko Kraków i Warszawa, ale i inne miasta niedługo będą w zasięgu Radia Wnet.
A miałem plan taki, żeby z panem senatorem porozmawiać na temat kongresu Polonii, w którym pewno brał pan czynny udział, ale trudno. Porozmawiamy następnym razem.
Tak jest. Także pozdrawiam serdecznie.
Jan Maria Jackowski, senator, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8.50. Godzina 8.50. Dzisiaj jest, proszę państwa, 28 września, rok 2018. To jest rok od momentu ostatniego poranka na falach Radia Nadzieja i Radia Warszawa. Rok przetrwaliśmy w internecie dzięki Państwu, dzięki temu, że czuliśmy, że Państwo są z nami, że jesteśmy potrzebni, że spotykaliśmy się na jarmarkach i teraz ważny komunikat. Jarmark Wnet oczywiście jutro. Stanisław Klepka już załadował swoją ciężarówkę pysznymi paprykami, pomidorami, naprawdę fantastycznymi pomidorami. Inni wystawcy również pewno się pakują i zbierają, bo śliwki są zbierane wieczorem, w poprzedniego dnia są naprawdę znakomite węgierki, znakomite gruszki, znakomite jabłka, znakomite sery, znakomite miody. To wszystko na Jarmarku Wnet i Kurier Wnet, 52 numer będzie jutro na naszym jarmarku, a ten specjalny komunikat, że 20 października będziemy świętować tam właśnie przy Emilii Plater naszą koncesję. Na zegarze godzina 8.51.